Najważniejszych punktów dzisiejszej sesji, wzorem lat poprzednich, chciałam zaproponować Państwu w tym punkcie, czyli w punkcie dziewiątym, porządku obrad, przeprowadzanie wspólnej debaty nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, zawartej w druku 1201, wersja druga, z uwzględnieniem korekty do autopoprawki oraz projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2023, ujętym w punkcie 10 porządku obrad w druku nr 1202, wersja druga, również z uwzględnieniem korekty do autopoprawki. Jeżeli nie usłyszę, Szanowni Państwa, głosów sprzeciwu strony, uznam, że przedstawiona przeze mnie propozycja została przez Państwa przyjęta. Czy są głosy przeciwne? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie stwierdzam, że wyraziliście Państwo zgodę na łączne procedowanie punktów 9 i 10 przy rozłącznym głosowaniu projektów uchwał. Szanowni Państwo, tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej został szczegółowo określony w uchwale, którą Rada Miejska podjęła na posiedzeniu 23 czerwca 2022 roku, numer uchwały 46/1070/2022. W uchwale w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zdefiniowane zostały kwestie odnoszące się do szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych do projektu budżetu miasta. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z artykułem 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Autorem przedłożonego Państwu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 jest prezydent miasta Bielska-Białej. Prezydent jest również autorem wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązek sporządzenia i przedłożenia przez prezydenta miasta projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej wypływa wprost z zapisów ustawy o finansach publicznych i znajduje odbicie w naszej uchwale w załączniku nr 2, zawierającym harmonogram działań nad projektem. Ustawowy termin przekazania Radzie Miejskiej projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, to jest 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, został przez Pana Prezydenta dochowany. Projekt uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2023 w druku nr 1201 wraz z wyżej wymienionymi materiałami, a także projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej w druku nr 1202 przekazane zostały do Rady Miejskiej 15 listopada 2022 roku. Powyższe projekty uchwały zostały przeze mnie skierowane do 6 merytorycznych komisji Rady Miejskiej z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ich zaopiniowania. Merytoryczne komisje Rady Miejskiej odbyły posiedzenia w terminie określonym harmonogramem pracy, to jest do 8 grudnia. Wszystkie komisje Rady Miejskiej wydały pozytywne opinie do projektów uchwał w drukach nr 1201 i 1202. To znaczy komisje Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. W wyniku dokonanych przez Prezydenta Miasta zmian w projekcie uchwały budżetowej do Rady Miejskiej przekazana została 14 grudnia bieżącego roku autopoprawka do druków 1201 i 1202, to jest do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej oraz do projektu uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na rok 2023. Jednocześnie wraz z autopoprawką Prezydent Miasta dostarczył projekty uchwał uwzględniające tę autopoprawkę, to jest druki nr 1201 i 1202 po autopoprawce. 20 grudnia bieżącego roku Prezydent Miasta przekazał do Rady Miejskiej korektę do autopoprawki do druków 1201 i 1202 oraz drugie wersje projektów uchwał po korekcie do autopoprawki. Autopoprawka, korekta do autopoprawki, jak również drugie wersje projektów uchwał po korekcie do autopoprawki także stanowiły przedmiot prac merytorycznych Komisji Rady Miejskiej. Opinie pozytywne wydały do projektów uchwał w drukach 1201 i 1202 po autopoprawce następujące komisje. Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Natomiast do drugiej wersji projektów uchwał w drukach 1201, 1202 po korekcie do autopoprawki Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego po analizie opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej, autopoprawki Prezydenta Miasta i korekty do autopoprawki pozytywnie zaopiniowała drugie wersje projektów uchwał w drukach 1201-1202, to jest po korekcie do autopoprawki. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w dniu wczorajszym, to jest 21 grudnia. Tym samym został zakończony proces opiniowania przez merytoryczne komisje Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że do Rady Miejskiej przekazane zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, z którymi teraz Państwa zapoznam. Drugi skład orzekający RIO w Katowicach podjął następujące uchwały. Uchwała nr 4200/2/165/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Drugi skład orzekający RIO wydał pozytywną z uwagami opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę nr 4200/2/163/2022 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na rok 2023. Drugi skład orzekający RIO wydał pozytywną z uwagami opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na rok 2023 oraz uchwałę nr 4200/2/164/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na rok 2023. Drugi skład orzekający RIO wydał pozytywną z uwagami opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na rok 2023. Przedstawione opinie RIO zostały udostępnione Państwu Radnym w porządku dzisiejszej sesji w systemie e-sesja w punktach 9 i 10. Ponadto do punktu 10 porządku obrad załączono pozytywne opinie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wydane w zakresie otrzymanej informacji niezbędnej do opracowania projektu planów finansowych na rok 2023. Powyższe opinie były skierowane do poszczególnych komisji Rady Miejskiej. W systemie e-sesja w punktach 9 i 10 porządku obrad w układzie chronologicznym umieszczono wszystkie przekazane przez Prezydenta Miasta projekty uchwał, uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu, autopoprawkę i korektę do autopoprawki, a także dla czytelności materiałów podano informacje dotyczące daty ich wpływu do Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, uprzejmie poproszę Pana Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pana Jarosława Klimaszewskiego o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Jak również z uwagi na połączoną debatę bardzo proszę o przekazanie informacji na temat wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Rok 2023 będzie kolejnym trudnym rokiem dla finansów samorządowych. Samorządy w Polsce coraz bardziej odczuwają negatywne skutki zmian podatkowych, wprowadzony przez program Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami rządu działania w ramach tego programu miały przyczynić się do znacznej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, co się nie udało, a na samorządy wiąże się również z pogorszeniem kondycji finansowej na niespotykaną dotąd skalę i tym samym zmniejszenie ich samodzielności finansowej. Niekorzystna sytuacja jest spowodowana wysoką inflacją, wzrostem stóp procentowych oraz kryzysem energetycznym wywołanym wojną w Ukrainie. Przyjęte w ustawie budżetowej wskaźniki makroekonomiczne obarczone są w dużym stopniu ryzyka i mogą podlegać zmianom, zwłaszcza że budżet stworzony jest w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej państwa i samorządów. Trudno zatem przewidzieć, czy przyszłe prognozy ekonomiczne osiągną zakładany poziom. W obliczu wielu negatywnych czynników zewnętrznych priorytetem miasta Bielska-Białej w przyszłym roku będzie kierowany się zasadą ostrożności pozwalającej ograniczyć potencjalne niekorzystne uwarunkowania dla finansów miasta. Polityka finansowa będzie ukierunkowana na utrzymanie stabilności finansów przy jednoczesnej realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjającym rozwojowi naszego miasta. Przyszłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, co potwierdza, że został skonstruowany realistycznie i bezpiecznie, zachowując przy tym w tym samym właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Projekt budżetu wymagał dokonania odpowiednich zmian, co zostało udokumentowane w złożonej do Rady Miejskiej autopoprawce do projektu budżetu miasta. Oraz w wieloletniej prognozie finansowej również takie zmiany zostały zawarte. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1 376 milionów złotych, co stanowi spadek o około 4% w porównaniu do roku bieżącego. Jest to związane przede wszystkim z niższymi planowanymi wpływami unijnymi w związku z kończącą się perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ponadto w roku bieżącym otrzymaliśmy środki na wsparcie i pomoc obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście w łącznej wysokości 39 milionów złotych. Natomiast na 2023 rok dochody na ten cel nie są planowane. Również na 2023 rok nie ma więcej dochodów środków na wypłatę dodatków węglowych i dodatków związanych z ogrzewaniem i innymi źródłami ciepła. Natomiast w roku bieżącym dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 27 milionów złotych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany przez Ministerstwo Finansów dla miasta Bielska-Białej na przyszły rok wynoszą 286,5 miliona złotych. Należy zwrócić uwagę, że pomimo podwyższenia w roku bieżącym udziału w PIT o kwotę 42 miliony, stanowiący tzw. dodatkowy PIT, planowana kwota udziału na rok 2023 jest niższa o prawie 58 milionów od planowanych do uzyskania w roku bieżącym, a także niższa o 62 miliony złotych w porównaniu z rokiem 2021. Zmiany w systemie podatkowym powodują wielomilionowe straty, które nie są samorządom odpowiednio rekompensowane. Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że łączne straty z tytułu udziału w PIT w przypadku naszego miasta, począwszy od 2019 roku, liczone są w setkach milionów złotych. Co roku strata będzie się pogłębiała. Dochody w 2023 roku z tytułu udziału w PIT spadły do poziomu porównywalnego z rokiem 2018. Zatem cofnęliśmy się 5 lat do tyłu. Przy jednoczesnym 5-letnim wzroście wszystkich kosztów. Ponadto miasto nie otrzyma w przyszłym roku subwencji rozwojowej w kwocie 35 milionów złotych. Udział w podatku od osób prawnych CIT na 2023 rok minister finansów zaplanował w wysokości prawie 55 milionów złotych. Wydatki budżetu zostały zaplanowane na kwotę 1,540 milionów złotych i jednocześnie są niższe niecałe 5% w porównaniu do roku bieżącego. Biorąc pod uwagę konsekwencje zmian podatkowych przyjętych w Polskim Ładzie oraz niepewność co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego naszego kraju, uzyskanie założonej nadwyżki operacyjnej na 2023 rok wymagało podjęcia decyzji o ograniczeniu wydatków wielu obszarów funkcjonowania miasta. Zapewnione zostały jedynie środki na obligatoryjne zadania przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 1 277 000 000 zł i są niższe o 1,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bieżącego. Sytuacja na rynku powoduje, że bardzo trudno jest ograniczyć wydatki bieżące. Dla przykładu koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ale także wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, choćby co wynikające z dwukrotnego wzrostu w 2023 roku płacy minimalnej. Wydatki na zadania oświatowe stanowią ponad 42% wydatków ogółem. Subwencja oświatowa planowana jest przez Ministra Finansów na kwotę 382,4 mln zł, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu do roku bieżącego. Z informacji przekazanej przez ministra wynika, że subwencja oświatowa uwzględnia skutki finansowe zmian zakresu zadań oświatowych, lecz niestety dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji w postaci nowych, kosztownych regulacji prawnych. Szacuje się, że w przyszłym roku dopłata do zadań bieżących oświaty wyniesie 203 miliony złotych. Natomiast po uwzględnieniu inwestycji oświatowych miasto będzie musiało dopłacić własnych środków w prawie 230 milionów złotych. Pomimo trudnej sytuacji w przyszłym roku będą jednak kontynuowane największe już rozpoczęte inwestycje i projekty. Rezygnacja z nich przyniosłaby miastu ogromne straty. Inwestycje przyciągają bowiem przedsiębiorców i dają miejsca pracy, a co jest szczególnie ważne w obecnie trudnych czasach, te koszty, czy inflacja tak zwana budowlana jest zdecydowanie wyższa, więc po prostu tanie już nie będzie, trzeba kończyć, co rozpoczęliśmy przy powstrzymaniu się od kolejnych inwestycji, zwłaszcza tych, które nie są związane z bardzo istotnymi przedsięwzięciami, na przykład dotyczącymi bezpieczeństwa. Z tego też względu na wydatki majątkowe przeznaczone zostaną środki w wysokości 263 milionów złotych. Na inwestycje drogowe planujemy przeznaczyć prawie 66 milionów złotych. Z kluczowych inwestycji należy wymienić rozbudowę ulicy Ogólnicza Kwiatkowskiego oraz budowa obiektu mostowego na LK nr 139. Za kwotę 25 milionów złotych, dokończenie przebudowy Placu Wolskiego wraz z ulicą Cyniarską to 9 milionów złotych, rozbudowę, a w zasadzie dokończenie ulicy Łowieckiej 6,1 miliona złotych, a także modernizację elementów nawierzchni jezdni i chodników na kwotę 6 milionów złotych. Na inwestycje zakresu, przepraszam, na inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczymy 74,5 miliona złotych. Najważniejsze zadania to walka z niską emisją, likwidacja pieców węglowych przez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego. To jest 17,6 miliona złotych. Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 2,2 miliona złotych. Nowe życie w starych, nowych budynkach, rewitalizacja obszarów zdegradowanych 24,8 miliona złotych oraz budownictwo komunalne 25,1 miliona złotych. Na inwestycje oświatowe planujemy przeznaczyć prawie 30 milionów złotych. W przyszłym roku realizowane będą m.in. dalsza budowa przedszkola przy ulicy Janowickiej w Hałcnowie, rozbudowa przedszkola nr 30 przy ulicy Karpackiej, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 20 przy ulicy Teofila Lenartowicza 17, a także przebudowa basenu przy szkole podstawowej nr 37. Na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczymy prawie 25 milionów złotych, z tego 10,8 miliona na rewitalizację miejskich systemów nabrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej. Oraz cały czas będziemy wspierać likwidację starych źródeł ciepła na paliwa stałe. Na modernizację pływalni Panorama przeznaczymy środki w kwocie 28 milionów złotych. Na budowę Domu Kultury w dzielnicy Straconka 5,5 miliona złotych oraz na modernizację boiska piłkarskiego Zapora przy ulicy Jaworzańskiej 6 milionów złotych. Nadwyżka operacyjna na etapie planowania budżetu na rok 2023 wynosi zaledwie 13 milionów złotych i jest najniższa w historii budżetu naszego miasta, ale jednocześnie jest jedną z nielicznych dodatnich nadwyżek operacyjnych wśród miast w Polsce. Planowany deficyt budżetu wynosi 164 miliony złotych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, kliczony dla 2023 roku, wynosi 1,91% przy dopuszczalnym 13,24%. I pomimo zaplanowanego na przyszły rok kredytów i pożyczek wskaźnik ten stanowi zaledwie 14,5% maksymalnej jego wysokości. Przewiduje się, że jak co roku będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wnoszę o przyjęcie i zatwierdzenie w przedłożonej formie projektu uchwały budżetu Miasta Bielska-Białej na rok 2023 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej z uwzględnieniem dokonanych autopoprawek. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, w tej chwili poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego, pana Romana Matyję, celem przedstawienia i odczytania ostatecznej opinii Komisji o projekcie budżetu na rok 2023. Proszę również pana przewodniczącego o przekazanie informacji na temat opinii Komisji o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej. Szanowni państwo, po wystąpieniu pana przewodniczącego Komisji Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego, pana Romana Matyi, będę prosiła o wystąpienia klubowe i w kolejności. Pierwszy o zabranie głosu zostanie poproszony przewodniczący klubu radnych Jarosława Klimaszewskiego, pan Maksymilian Pryga. Następnie przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, pan przewodniczący Konrad Łoś. I przewodnicząca klubu radnych Niezależni BB, pani Małgorzata Zaremska. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zabranie głosu.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni radni. Komisja Budżetu i Strategii Rozwoju Gospodarczego trzykrotnie zajmowała się analizą budżetu, propozycji budżetu na 2023 rok. Przed chwilą usłyszeliśmy prognozę, jaką przedstawił nam pan prezydent. Ja odniosę się tylko do niektórych elementów pana wystąpienia pana prezydenta i niektórych parametrów, żeby się za dużo nie powtarzać. Otóż tak, dochody, jak pan prezydent stwierdził, to jest 1,376 mld, a dochody bieżące 1,290 mld. Wydatki 1,540 mld, a wydatki bieżące 1,277 mld. Daje to deficyt bardzo wysoki, 164 miliony złotych. Na co wpływał, co powoduje taki deficyt? Oczywiście pierwszym i najważniejszym elementem są wpływy z podatków PIT, które ocenione zostały na 286 milionów złotych. Ja, szanowni państwo, zrobiłem sobie prognozę wzrostu trendu PIT-ów między rokiem 2014 a 2018. I z tego trendu wynika, że gdyby nie było zmian systemów podatkowych, dzisiaj mielibyśmy około 400 milionów z tytułu dochodu PIT. Mamy 286. Spokojnie możemy liczyć, że brakuje od 90 do 100 milionów złotych. Przy czym ta sytuacja będzie miała charakter stały i ona będzie wpływała zdecydowanie na politykę miasta. To nie są drobne pieniądze, jak szanowni państwo widzicie. Podatek CIT 54 miliony złotych, subwencja ogólna 389 milionów. Jak słyszeliście państwo, przed chwilą prezydent powiedział, że ponad 200 milionów złotych dopłacamy do oświaty. Kredyt będziemy zaciągać w wysokości 132 milionów złotych. Spłaty kredytu będziemy dokonywać w wysokości 2 milionów złotych. Natomiast obsługa ze względu na zmiany oprocentowania, obsługa kredytu to 23 miliony złotych. W wyniku takich danych będziemy uzyskamy 13 milionów złotych tak zwanej nadwyżki operacyjnej, ale chcę państwu przypomnieć, gdyby nie to, że dwie sesje temu robiliśmy tak zwane prefinansowanie w niektórych dziedzinach, to ten deficyt byłby, znaczy tutaj nadwyżka operacyjna była poniżej zera, ponieważ jak państwo przypominacie sobie, 25 milionów przeznaczyliśmy w tym roku na finansowanie MZK, oczywiście w przyszłym roku, oraz niecałe 10 milionów złotych na regulacje płacowe. No i to w sumie 35 milionów złotych. I to jest po raz pierwszy taki zabieg, który zastosowaliśmy, Ale myślę, że to była konieczność i tak pan prezydent zadecydował. Szanowni Państwo, dla pocieszenia chcę Państwu powiedzieć, że ta kadencja, czyli od 2019 roku do 2023 roku, w tej kadencji wydamy na inwestycje 1 463 000 000 zł, a więc to jest wysokość jednego budżetu. Ze środków unijnych w tej kadencji pozyskamy 516 000 000 zł, czyli zadłużenie, które będzie na koniec roku 593 000 000 zł, w porównaniu z wydatkami na inwestycje jest proporcjonalne. Szanowni Państwo, tyle tytułem omówienia tych tematów. Ja tylko jeszcze taki formalnie informację przekażę. W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się tak zwane pierwsze czytanie budżetu. W dniu 5 grudnia odbyło się drugie czytanie budżetu oraz przystąpiliśmy do głosowania. W głosowaniu brało udział 17 radnych, 10 radnych było za, 7 się wstrzymało. Nikt nie był przeciw. Natomiast jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, 10 radnych się było za, wstrzymało się 7 radnych, nikt nie był przeciw. W dniu 21 grudnia bieżącego roku odbyło się kolejne posiedzenie komisji, w którym dokonaliśmy analizy wersji drugiej po korekcie autopoprawki oraz drugiej wersji autopoprawki dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Również odbyło się głosowanie i tak, 9 radnych głosowało za, wstrzymało się 8 radnych, nikt nie był przeciw. Głosowanie drugiej wersji po korekcie autopoprawki, jeżeli chodzi o WPF, to jest 9 radnych było za, wstrzymało się 8 radnych. Szanowni Państwo, podsumowując, budżet ten jest budżetem zaproponowany przez pana prezydenta, jest budżetem oszczędnościowym, mocno oszczędnościowym, w wyniku, jak już wcześniej powiedziałem, braku finansowania zarówno z PIT-ów oraz, trzeba jasno powiedzieć, również małe środki, które są z Unii Europejskiej proporcjonalne w stosunku do tamtego roku, a więc pan prezydent zastosował maksymalne cięcie budżetu, jeżeli chodzi o wydatki. No i tak przedstawiony, tak przedstawiony projekt budżetu został, jak Państwo widzieliście, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu Strategii Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przechodzimy do zapowiedzianych przeze mnie wystąpień klubowych. Bardzo proszę w imieniu klubu radnych Jarosława Klimaszewskiego o zabranie głosu przewodniczącego klubu pana Maksymiliana Fryga. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Serdecznie dziękuję, pani przewodnicząca. Projekt budżetu miasta na 2023 rok przedstawiony przez pana prezydenta zawiera planowane dochody ogółem w wysokości 1 376 000 000 zł, z czego dochody bieżące 1 290 000 000 zł, a dochody majątkowe 86 000 000 zł. Natomiast wydatki ogółem wynoszą 1 540 000 000 zł, z czego wydatki bieżące 1 277 000 000 zł, a wydatki majątkowe 263 000 000 zł. W ramach wydatków bieżących zostały zabezpieczone wszystkie podstawowe potrzeby miasta, które zapewniają należyte i sprawne funkcjonowanie. Mimo kolejnych zmian podatkowych, przez które miasto co roku traci dziesiątki milionów złotych z tytułu udziału w PIT, wszystkie jednostki organizacyjne otrzymały plany finansowe na realizację podstawowych zadań. Analizując całościowo sytuację budżetową w naszym mieście, można zauważyć wzrost oczekiwań płacowych, co częściowo zostało zrealizowane w tegorocznym budżecie, jak również będzie miało swoją kontynuację w 2023 roku. Takie działania pana prezydenta pokazują, że przede wszystkim w trudnych czasach potrzeby swoich pracowników we wszystkich jednostkach miasta są zabezpieczane w miarę możliwości finansowych. To oczywiście wymaga poparcia nas, jako radnych. Podkreślić należy, że gdyby nie kolejne zmiany podatkowe wprowadzone przez ustawodawcę, które konsekwentnie prowadzą do ubożenia naszego miasta, to oczekiwania płacowe, jakie mają pracownicy miejskich jednostek, byłyby zrealizowane na dużo wyższym, coraz bardziej zadowalającym poziomie. Kolejnym elementem, o którym warto wspomnieć, jest plan inwestycyjny, jaki został przedstawiony w zapisach budżetowych na przyszły rok. Wydatki majątkowe w wysokości 263 000 000 zł to niewątpliwie kolejny rok z dużymi inwestycjami w naszym mieście. To inwestycje, które w swoim zakresie są bardzo oczekiwane przez mieszkańców i zapewniają rozwój naszego miasta. Na najważniejsze sfery wydamy następujące kwoty. Infrastruktura drogowa prawie 66 milionów złotych, gospodarka mieszkaniowa prawie 75 milionów złotych, infrastruktura oświatowa prawie 30 milionów złotych, infrastruktura komunalna szeroko rozumiana prawie 33 miliony złotych, infrastruktura sportowa prawie 35 milionów złotych i infrastruktura w kulturze ponad 6 milionów złotych. Ten plan pokazuje, na jak szeroką skalę pan prezydent stara się poprawiać warunki do życia w naszym mieście. Rozbudowa i modernizacja dróg z roku na rok pokazuje coraz lepszy poziom skomunikowania naszego miasta przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa. Budownictwo komunalne to kolejna dziedzina, która w przyszłym roku nabierze wymiernego efektu, co będzie można zauważyć przy zbiegu ulicy Solskiego i Wapiennej. Nie ustają również w tym trudnym czasie starania, aby nasi najmniejsi Bielszczanie mogli realizować wychowanie przedszkolne w nowoczesnych i odnowionych budynkach. Niewątpliwie bardzo ważną inwestycją jest również budowa nowego domu kultury w Straconce, co jest m.in. efektem wielu lat starań i pozytywnej determinacji radnego Szczepana Wojtasika. To pokazuje, jak dużą wagę pan prezydent przywiązuje do osiedlowych inicjatyw, jakie tworzą się w miejskich ośrodkach, które na stałe wpisują w żyje życie danej dzielnicy. Szczególnie należy podkreślić, z jaką determinacją kolejny rok z rzędu będzie realizowana walka ze smogiem. A to w sposób wymierny wpływa na zdrowie, które jest najcenniejszym dobrem nas wszystkich. Jednocześnie to pokazuje, że w dobie kryzysu energetycznego warto było położyć nacisk w tym zakresie. Klub Radnych Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, bo nie może być inaczej, pozytywnie opiniuje przedłożony projekt budżetu na 2023 rok. Ze swojej strony oczywiście deklarujemy pełną współpracę z panem prezydentem w celu realizacji tak trudnego i wymagającego budżetu, tak aby nasze miasto w dalszym ciągu mogło się rozwijać. I na koniec taka mała dygresja, mały apel. Wiele interpelacji, które cyklicznie odczytuję tu miesiąc w miesiąc pani przewodnicząca, jest realizowanych właśnie z budżetu miasta. Potem państwo radni informują o tym mieszkańców, m.in. za pośrednictwem bezpośrednich spotkań czy mediów społecznościowych. Są to oczywiście działania proinwestycyjne i prorozwojowe, o które zabiegamy wszyscy. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o poparcie uchwały budżetowej. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili udzielam głosu panu przewodniczącemu klubu Konradowi Łosiowi. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Przedstawię stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta. Szanowni państwo, rok 2022 był bardzo trudnym rokiem dla gospodarki światowej, gospodarki naszego państwa, a także dla samych samorządów. W dobiegającym końca roku nadal odczuwaliśmy skutki pandemii COVID-19, która odcisnęła swoje piętno, determinując osłabienie bardzo korzystnych trendów w gospodarce obserwowanych w latach minionych. Warto przypomnieć, że polska gospodarka w roku 2021 jako jedna z pierwszych gospodarek Unii Europejskiej powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii. Realny PKB zwiększył się w roku 2021 o 5,9%. Była to najszybsza roczna dynamika wzrostu od 2007 roku. Wybuch wojny na Ukrainie w dniu 24 lutego całkowicie zmienił perspektywy gospodarki w roku bieżącym oraz zbliżającym się roku 2023. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będzie niższe. W 2022 realny PKB wzrośnie o 3,8%, a w kolejnym roku o 3,2%. W toczącej się dyskusji na temat finansów samorządu w 2023 roku nie można pomijać czynników determinujących kształtowanie sytuacji finansowej w naszym kraju, do których należą bez wątpienia napaść Rosji na Ukrainę, związana z tym putinflacja oraz wymienione wcześniej skutki pandemii. Podczas dyskusji na temat przyszłorocznego budżetu widoczne były próby wciągania samorządu do bieżących sporów politycznych z rządem. Naszym zdaniem współpraca samorządu z rządem jest konieczna. Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, boryka się obecnie ze skutkami wojny na Ukrainie, takimi jak wzrost cen paliw, energii, żywności. Liczne programy rządowe mają na celu zminimalizowanie tych skutków. Sytuacja finansów miasta zarysowana jest w projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz przedłożonym przez pana prezydenta projekcie uchwały budżetowej miasta na 2023 rok, której załącznikiem jest budżet miasta. Przedłożony projekt budżetu miasta zakłada, ja tutaj przedstawię tylko te najistotniejsze dane, nie będę powielał tych, które już tutaj padały, ale to istotne trzeba podać. Planowane dochody w wysokości 1,376 mld, w tym dochody bieżące 1,290 mld. Jeżeli chodzi o dochody, chciałbym też tutaj niejako na marginesie wskazać, że na przestrzeni ostatnich lat miasto Bielsko-Biała otrzymywało wsparcie w ramach m.in. programów infrastrukturalnych na kwotę ponad 111 milionów. Te programy infrastrukturalne były finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład. Również należy wskazać, że również takie dofinansowania płynęły z programu chociażby Senior Plus, ale także programów ochrony zabytków, programów dotyczących dofinansowania obiektów mostowych w ramach rezerwy Ministerstwa Infrastruktury, także z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2016-2022, także inwestycje w obszarze zdrowia ze środków budżetu państwa na lata 2016-2022. Nie będę przedstawiał tutaj szczegółowych, konkretnych inwestycji, które w ramach tych programów były realizowane. Mam bardzo szczegółowe tutaj dane, zestawienie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to chętnie podzielę się z tymi informacjami. Planowane wydatki budżetu w wysokości 1,540 mld. Wydatki bieżące 1,277 mld, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 548 mld, już nie podaję tych końcówek. Wydatki majątkowe 263 mld. Różnica między dochodami i wydatkami. Projekt budżetu przewiduje deficyt na kwotę 164 mld zł. Również należy zwrócić uwagę, że planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 593 miliony. Pomimo, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, ten indywidualny wskaźnik zadłużenia nie jest przekroczony, należy jednak zwrócić uwagę na bieżące monitorowanie poziomu wskaźników zadłużenia, nie tylko w roku 2023, ale również w latach następnych. Bardzo istotne jest także monitorowanie poziomu wydatków bieżących, tak aby nie były one wyższe niż dochody bieżące. Niezwykle ważne jest optymalne, a zarazem ostrożne zarządzanie długiem gminy. Do planowanej kwoty zadłużenia miastem odniosła się także Regionalna Izba Obrachunkowa, co było już tutaj przedstawiane, która wniosła uwagę odnośnie finansowania deficytu nowym długiem oraz fakt, że źródłem finansowania deficytu ma być pożyczka w wysokości 125 milionów, w tym nowym kredytem w wysokości 25 milionów, natomiast środkami własnymi tylko w wysokości około 20%. RIO kolejny rok z rzędu wniosła te zastrzeżenia dotyczące rosnącego zadłużenia miasta. Mając na uwadze fakt, iż budżet powinien być skonstruowany realistycznie, niezbędne jest porównanie planowanych wydatków z wykonaniem roku 2021 i planowanym jednocześnie wykonaniem w roku 2022. Dotyczy to w szczególności wydatków bieżących z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia. Z tego typu danych można by wnioskować, jaki jest zagwarantowany stopień realizacji podstawowych potrzeb. Analizując projekt budżetu na rok 2023, kolejny raz dostrzegamy problemy z oceną porównawczą zaproponowanych wydatków w poszczególnych działach. W latach poprzednich wielokrotnie zdarzały się niedoszacowania w wydatkach, które w zasadzie były znane przy tworzeniu projektu budżetu. Zaplanowane na rok 2023 wydatki bieżące w wysokości 1,277 mld są niższe od planowanych w 2022 o kwotę ponad 14 milionów. Z kolei w kwocie wydatków bieżących w 2023 roku zaplanowane są kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 548 milionów, to jest o 45 milionów więcej niż w 2022 roku. Z powyższego porównania wynika, że wydatki bieżące w roku 2023 po odjęciu wydatków na wynagrodzenia będą niższe około 59 milionów od analogicznych wydatków w roku 2022. Porównując wydatki bieżące w 2023 roku do 2022, dostrzegamy ich zmniejszenie w niektórych działach, m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa czy ochrona zdrowia. W projekcie budżetu została podana ogólna informacja na temat konieczności ograniczenia oświetlenia miasta w porze nocnej, ograniczenia wystroju sezonowego miasta, ograniczenia w zakresie wykaszania terenów miejskich, ograniczenia niektórych kursów autobusów, likwidacji organizacji zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci na terenie naszego miasta w sposób prowadzony dotychczas. Radni Prawa i Sprawiedliwości kolejny raz zwracają uwagę na konieczność wdrożenia w kolejnych latach rozwiązań systemowych w sferze kształtowania wysokości wynagrodzeń, co podyktowane jest bieżącą sytuacją w miejskich jednostkach organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w przedmiocie projektu uchwały budżetowej miasta na rok 2023 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta wstrzyma się od głosu.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W tej chwili udzielam głosu pani przewodniczącej Klubu Niezależni BB, pani radnej Małgorzacie Zaremskiej. Bardzo proszę, pani przewodnicząca.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, szanowni państwo. Mam dobrą informację, stoję na stanowisku, że długie przemówienia nie są dobre, bo ich nikt nie słucha. Więc ja postaram się w czterech takich zasadniczych obszarach przedstawić stanowisko niezależnych WB w kwestii budżetu. Po pierwsze, proponowany budżet jest poprawny, ma przetrwanie. Ryzyko jest związane ze zwiększającym się zadłużeniem miasta i przerzucaniem ciężaru spłaty długów na następne kadencje, a nawet może i pokolenia. Po drugie, kolejny rok zwraca naszą uwagę fakt, że dochody miasta są niedoszacowane. Oznacza to, że pod koniec roku okazuje się, że mamy pieniądze, które w części są przeznaczane na podwyżki płac, a w części przekładane, przesuwane na kolejny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego jednak nieustająco słyszymy o braku środków, co okazało się nie być prawdą. Zatem powstaje pytanie o rzetelność kalkulacji na kolejny ten 2023 rok. Czy chodzi tu o złe planowanie, czy chodzi o brak informowania Rady o planach finansowych, tak brzmi nasze pytanie. W planowanym budżecie nie znalazły też miejsca dodatkowe fundusze na zadania lokalne w dyspozycji rad osiedli. Chciałabym przypomnieć, że przez pierwsze dwa lata obecnej kadencji Rady Miejskiej ten postulat niezależnych WB był realizowany na mocy naszego porozumienia z panem prezydentem. Potem jednak, podobnie jak przy osiedlowych budżetach obywatelskich, pan prezydent wycofał się z tego rozwiązania. Naszym zdaniem odbywa się to kosztem lokalnych małych społeczności. I po czwarte, w dokumencie nie znalazły się też kwestie, na które niezależni WB zwracali uwagę w kolejnym porozumieniu programowym odrzuconym przez pana prezydenta na początku tego roku. Dotyczyły one m.in. zwiększenia kontroli nad inwestycjami deweloperskimi, uchwały krajobrazowej, mieszkaniowych i studenckich programów stypendialnych, prowadzenia systemu nagradzania i motywacji w wiejskich szkołach, a także innych kwestii. Myślę, że do tych czterech obszarów problemowych, na które zwracam uwagę, moi szanowni koledzy klubowi jeszcze nawiążą. Szanowni Państwo, w trakcie roku pracy Rady Miejskiej są dwa najważniejsze głosowania, to dotyczące absolutorium i uchwalenie budżetu. Zatem waga dzisiejszej sesji jest znacząca. Jest to zatem czas, kiedy trzeba otwarcie podkreślić pewne sprawy. Trudno bowiem przejść obojętnie wobec praktyk, które stały się codziennością w tej kadencji. Wśród nich są m.in. takie kwestie jak niedopuszczanie radnych do głosu i zmiany w regulaminie Rady, żeby to legalizować, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców możliwości reprezentacji w prezydium Rady. Dodajmy, że pierwszy raz w historii wielkiego samorządu i inne praktyki podważające lokalną demokrację. Działalność Komisji Rewizyjnej jest ograniczona do minimum. W tej sytuacji Rada zdominowana przez klub pana prezydenta nie daje gwarancji rzetelnej kontroli wykonania budżetu. Wszystko to powoduje z naszej strony duży niesmak i obawy dotyczące zarządzania miastem. Idą za tym także wątpliwości dotyczące rzetelności planowania budżetu, tym bardziej, że kolejny rok widzimy, że pod koniec roku budżetowego, o czym wspominałam, pieniądze się nagle znajdują. W związku z tym, nie mając wpływu na kształt budżetu, jego wykonanie, nie możemy brać odpowiedzialności i głosować za budżetem. Pełna odpowiedzialność za ten kształt budżetu i za jego słabości spoczywa na prezydencie i radnych klubu Jarosława Klimaszewskiego. W trakcie roku budżetowego, chcę jeszcze podkreślić, podkreślić, niezależni WBA będą głosować tylko za tymi projektami i działaniami, które uznamy za słuszne z punktu widzenia interesu publicznego i naszego programu. I trzymam kciuki, żeby tych punktów, tych działań, tych projektów było jak najwięcej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Radna. W takim razie Szanowni Państwo, po wystąpieniach klubów zgodnie ze scenariuszem wobec rozpatrzenia przez Radę Miejską projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, a także wypełnienia wymogów związanych z rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej na rok 2023, o których mowa w ustawie 7, załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 23 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej. Widzę, że są jednak głosy w sprawie. W takim razie bardzo proszę Pan Radny Janusz Okrzesik. Bardzo proszę Panie Radny.
Dziękuję bardzo. Najpierw pytanie, bo w projekcie budżetu mamy zagwarantowany wpływ dochód niewielki, rzędu bodaj 300 tysięcy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Tutaj szykują się spore zmiany ustawowe. No, rozumiem, że nie można było ich jeszcze zaplanować w budżecie, ale czy są jakieś szacunki, które pozwolą nam w tej chwili przewidzieć, czy wprowadzenie tych zasad, które są planowane i wprowadzenie takiego masowego przekształcania tego prawa, czy przyniesie jakieś pożytki dla budżetu miasta. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj coś na ten temat powiedzieć? I druga sprawa, już nie pytanie, ponieważ jako radny byłem przy samych początkach tej inwestycji, jaką jest Dom Kultury w Straconce, więc skoro Pan Radny Pryga o tym wspomniał, to chciałem podziękować i pogratulować osobie, która rzeczywiście leżała u podstaw tej inwestycji i ją wychodziła, można powiedzieć, czyli przewodniczącej Rady Osiedla Straconka, Pani Józefie Wawak. Dziękuję.
Dziękuję Panie Radny. Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Dariusz Michasiu. Bardzo proszę Panie Radny.
Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca.
Przepraszam Panie Przewodniczący, myślę, że mogę odpowiedzieć na pierwszą część pytania
Pana Radnego. Bardzo proszę Panie Prezydencie, bardzo proszę.
Szanowny Panie Radny, w zakresie wieczystego użytkowania kwota jest zaplanowana realistycznie, a to, na co Pan się powołuje, to na razie jest projekt uchwały, ustawy. A realistycznie dlatego, żebyście Państwo nie mieli takich wątpliwości jak Pani Radna Zaremska, że budżet nie jest planowany w sposób jakiś realistyczny, odpowiedzialny i rzeczowy. Trzeba wiedzieć racjonalnie, i jakie dochody spłyną, aby móc do tego dostosować planowane wydatki.
Bardzo dziękuję Panie Skarbniku. Wywołany już wcześniej Pan Dariusz Michasiu. Bardzo proszę Panie Radny.
Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Mam pytanie do Pana Skarbnika. Druk 1202, strona 29. Strefa płatnego parkowania. Przewidziany jest wydatek w wysokości 1 133 000 zł. Chciałbym zapytać, na co przeznaczamy te środki. A przy okazji chciałbym dopytać, jak wyglądają wpływy ze stref płatnego parkowania. Zanim Pan odpowie, chciałbym się też odnieść do tego, co mówił Pan Prezydent. Wspomniał Pan, że samorządy na skutek Polskiego Ładu tracą olbrzymie pieniądze. Chciałbym zapewnić Pana Prezydenta, że nie tylko samorządy, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. Na swoim przykładzie może powiem, zapłaciłem w tym poprzednim miesiącu dwa razy podatek dochodowy po 16 tysięcy złotych, razem 32 tysiące i z tym się zgadzam, podatki trzeba płacić i to jest bezdyskusyjne. Natomiast na skutek wprowadzony przez rząd PiS, tak zwany PiS-owski ład, podatku dochodowego opłaconego, składki zdrowotnej płaconej jako podatek dochodowy, zapłaciłem w sumie 12 tysięcy złotych. Czyli zostałem okradziony na kwotę około 8 tysięcy złotych. I uważam, że to jest nie fair. I szczególnie w odniesieniu do tego, co mówił w ubiegłym roku na tej sali pan poseł Przemysław Drabek. Jest to wyjątkowe,
radny przywołuje pana.
Dziękuję bardzo.
Do porządku, proszę wypowiadać się w temacie.
To było odnośnie tego, co powiedział pan prezydent.
Odniosłam inne wrażenie.
Jeśli można, a jest adwokatem pana radnego, to ja poczekam.
Adwokatem zgłosił się pan radny Konrad Łoś. Bardzo proszę, panie radny.
Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Ja też chciałbym tutaj wskazać, że w ostatnich latach odnotowaliśmy liczne transfery do społeczeństwa, transfery finansowe w ramach programów społecznych realizowanych przez rząd polski, także między innymi w ramach tych programów związanych z Polskim Ładem. I gdy chodzi o samo miasto Bielsko-Biała, bo też mam tutaj dane przygotowane, bo przygotowałem się do dzisiejszej debaty. W ostatnich latach, gdy chodzi o sumę ogólną tychże transferów, trafiło do mieszkańców Bielska-Białej ponad miliard złotych. I tutaj można wskazać w ramach czego? W ramach programu Dobry Start to jest ponad 22,5 miliona, w ramach programu 500+ to jest prawie 800 milionów, rodzinny kapitał opiekuńczy to jest 8,5 miliona, 13 emerytura to jest 226 milionów, 14 to jest prawie 50 milionów, bon turystyczny to jest 12,5 miliona, program Maluch Plus to jest ponad 5 milionów. Także to są przykłady tychże transferów społecznych, które rząd dystrybuuje do społeczeństwa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie radny. Ad vocem pan wiceprzewodniczący, pan Piotr Ryszka. Bardzo proszę. Ad vocem do czego?
Oczywiście do pana radnego Michasiowa. Bo jakże może być inaczej, panie radny, kiedy to rząd wybierany jest przez ogół i należy uznać, że w ramach tych podjętych decyzji przez społeczeństwo został wybrany rząd polski. Protestuję w sposób szczególny, by tylko mówić, że jest to rząd pisowski. PiS jest siłą przewodnią, ale jest to rząd naszego kraju. Nigdy w swoich wypowiedziach nie podkreślałem, że zarząd miasta Bielska-Białej jest platformiany, z Platformy. Dlatego też uważam, że w ramach wyborów zostało to tak zdecydowane, dlatego dla mnie pan prezydent jest prezydentem Bielska-Białej, a nie Platformy Obywatelskiej. Pan jeszcze raz, i to nie pierwszy raz w swojej wypowiedzi, w sposób złośliwy, nie dający żadnych podstaw do tego, odnosi się, że jest to rząd pisowski. Protestuję przed takim stawianiem sprawy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, zwracam się z prośbą, naprawdę, trzymajmy się porządku obrad. Nie chciałabym, żebyście państwo robili jakieś wycieczki prywatne w imieniu kogoś do czegoś, kogoś i tak dalej. Pan Konrad Łoś, w jakim celu ad vocem? Ad vocem do czego?
Ad vocem,
ja myślę, że byśmy nie
zapomnieli, panie. W jakim celu to się okaże, jak wypowiem się. Ad vocem do wypowiedzi mojego kolegi. Tak, tutaj przed chwilą był pan poseł Koperski, wręczał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej panu prezydentowi. I faktycznie tak jest. W Konstytucji jest zapisane, że jest to rząd Rzeczypospolitej Polskiej. W Konstytucji nie pisze rząd pisowski, platformerski czy jakikolwiek inny. Jest to rząd Rzeczypospolitej Polskiej czy rząd polski. Tak należy to traktować.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, bardzo proszę.
Jeśli chodzi o sprawę podmiotu panu do nas, pan skarbnik odpowie. Oczywiście, że zmiany podatkowe dla przedsiębiorców są niekorzystne, no bo one są po to, żeby wygenerować więcej pieniędzy, no więc tutaj nie ma nic zaskakującego. Teraz po kolei, bo pan radny Konrad Łoś tutaj wymienił kwotę około miliarda na 500+ tak zwane. No ale jeżeli rząd wprowadza program, bo to rząd wprowadził ten program i musi korzystać z samorządów, żeby sobie z tym poradzić, z wypłacaniem tych środków, no to proszę nie doliczać, że coś tutaj gmina do budżetu dostała. No, było za obsługę, bo to trzeba jasno powiedzieć, z tego 2,5%, po czym ścięliście to w ostatniej wersji chyba do 1,5%. Jak już te samorządy rozchulały, można to było wziąć do ZUS-u i bardzo dobry program, do niego nikt nie ma zastrzeżeń, natomiast proszę mi mówić, że to jakoś wzbogaciło miejski samorząd. Owszem, dało to środki mieszkańcom, to jest oczywiste, bo dla nich było to dedykowane, nie wzbogaciło to budżetu gminy, poza tym o tę prowizję za obsługę, ale ktoś to musiał robić, tak? No to przecież pracownicy w rządzie pracują. Ja tylko dodam, bo Pan wymienił jeszcze 111 milionów tych różnych środków z budżetu państwa. Część z nich była też wcześniej, ale to też Pan policzy za dłuższy czas, chyba za całą kadencję, jeżeli dobrze to liczę. Ja tylko powiem, że będąc w Związku Miast Polskich, nie sami sobie wyliczyliśmy, w 2023 roku mamy tylko w tym roku, gdyby nie te zmiany podatkowe, 167 milionów mniej. To jest obliczenie dla naszego miasta w Związku Miast Polskich. Także nie chcę wchodzić w dyskusję, bo rządowi też jest ciężko. Ja to rozumiem, bo jest sytuacja jaka jest. My mamy pełny obraz budżetu, zadłużenie oczywiście się zmniejszyło, to nigdy nie jest dobre zjawisko, ale my mamy wszystko kawa na ławę. My mamy innych pieniędzy wysunięty na żadne fundusze i tak zostanie, bo po prostu nie możemy tego robić. To tyle, a propos stref parkowania, jest jakiś adresem pewnie do mojej wypowiedzi, tak panie radny? To bardzo proszę.
Panie,
chociaż to jest trzecie, no ale...
Panie radny, panie Konradzie Łoś, ja bym bardzo chciała, żebyśmy już na tym adwocem zakończyli tę dyskusję, bo ona nie jest w temacie. Bardzo proszę, udzielam panu głosu do wypowiedzi pana prezydenta i chciałabym, abyśmy naprawdę przeszli do procedowania nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca, ale muszę sprostować, bo tutaj trzeba być precyzyjnym, bo jeżeli ja mówiłem o programie 500+, to mówiłem o transferach środków rządowych do społeczeństwa, do mieszkańców. No właśnie, dziękuję.
Bardzo dziękuję. Po dyskusji zgłosiła się pani radna Urszula Szabla, myślę, że w temacie procedowanego porządku obrad.
To jeszcze odpowiedź
bardzo proszę, panie prezydencie.
Przepraszam, panie przewodniczący.
Odnosząc się do pytania pana radnego, na 22 stronie ponad 100 000 to są koszty utrzymania całej strefy płatnego parkowania, natomiast planowane dochody w tym zakresie, tylko podkreślam, zarówno wpływy z parkowania w pasie drogowym, jak i poza pasem drogowym, bo mamy wszystkie praktycznie parkingi ulokowane poza pasem drogowym ze stosowną opłatą, to jest kwota ponad 7 milionów złotych.
Bardzo dziękuję panie skarbniku. Wywołana do dyskusji pani radna Urszula Szabla. Bardzo proszę pani radna.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Ja w zasadzie nie chcę zadać pytania, tylko chcę się odnieść do tego projektu budżetu i podziękować. Podziękować za to, że w tym bardzo trudnym roku, który nas wszystkich czeka, przynajmniej na poziomie projektu budżetu, a ufam, że i tak będzie w trakcie jego realizacji, nie oszczędzamy na kulturze i nie oszczędzamy na oświacie. Dla mnie to jest bardzo ważne, że wszystkie instytucje kultury w tym mieście, a mamy ich naprawdę dużo i dobrze rozbudowane, podkreślam tutaj rozbudowaną sieć bibliotek i rozbudowaną sieć domów kultury, chyba żadne miasto w Polsce na porównywalnej wielkości nie ma tak dobrze rozbudowanej sieci domów kultury i bibliotek. I bardzo się cieszę i cieszę się, że udało się to tak wszystko dobrać, że nie oszczędzamy na kulturze od tej kultury wysokiej, czyli od naszych teatrów, do tej kultury najbliższej mieszkańcom, czyli zajęć prowadzonych czy w bibliotekach, czy w domach kultury. I za to pragnę podziękować. Cieszę się, że udało się te oszczędności zaplanować na poziomie oszczędzania na wykaszaniu, co też jest ma skutek ekologiczny. Pamiętamy wszyscy, jak ekolodzy zwracali uwagę, że zbyt częste koszenie trawników nie służy przyrodzie. Cieszę się, że udało się to domknąć na zasadzie oszczędzania w oświetleniu ulicznym i że nie musieliśmy sięgać do oszczędzania, jeśli chodzi o kulturę i oświatę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rozmawialiśmy tu, pan Konrad Łoś, pan radny, odniósł się do transferów społecznych. Tak, oczywiście, te transfery społeczne są, natomiast my w tej chwili rozmawiamy o budżecie miasta. I jesteśmy odpowiedzialni jako Rada za stworzenie i przeprowadzenie miasta przez bardzo trudny rok finansowy. Odpowiadamy za finanse miasta. I w tym temacie niestety ten rząd samorządom życia nie ułatwia. Podkreślam, mówimy o finansach miasta, dyskutujemy o uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani radna. Do dyskusji zgłosił się pan radny Tomasz Wawak. Bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym krótko rozwinąć to, co koleżanka przewodnicząca Klubu Niezależnych będę powiedziała i potem jeszcze dwa będę chciał pytania zadać. Chciałbym rozwinąć ten wątek porozumienia, którego w efekcie nie podpisaliśmy na początku tego roku, żeby trochę wyjaśnić też nasze stanowisko odnośnie budżetu i faktycznie...
Nie chcę doprecyzować, panie przewodniczący, bo to nie ma związku z tematem.
No, ale jak skończę, to się mówi o każdym.
Przepraszam, teraz ja mówię o każdym, że można zabrać głos. Panie radny, pan zamierza mówić o porozumieniu, którego nie podpisałem, tak? Nie, no ale to jest to porozumienie. Więc uważam, że w tym momencie nie jest na tym miejscu. Jeżeli można, to proszę o sprawach różnych i wtedy porozmawiamy. No, szanujmy się trochę. Złożyli państwo propozycje, które ja nie przyjąłem i teraz chcecie się do niej odnosić, że jej nie przyjąłem. No trochę to jest słabe. Także bardzo proszę pani przewodniczącą, aby jednak trzymać się regulaminu. Mówimy o uchwale budżetowej i prognozie finansowej na przyszły rok.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za przypomnienie. Wyręczył mnie pan w tym. Natomiast naprawdę, szanowni państwo, wróćmy do tematu druku numer 1201, 1202, sprawa budżetowa. Bardzo przepraszam i w tym względzie proszę zabrać głos. Nie będę się zgadzała na mówienie nie w temacie. Czy pan będzie mówił w temacie uchwały budżetowej projektu, panie radny?
Pani przewodnicząca, ja zamierzałem i mówię w temacie.
No na razie pan nic nie powiedział,
no to
zadaję pytanie. Bardzo proszę.
Będę mówił w temacie, pani przewodnicząca.
Bardzo proszę, pani radna.
Dobrze, dziękuję.
A pani Małgorzata Zaremska ad vocem. Do czego, pani radna?
Do wypowiedzi pana prezydenta, pani przewodnicząca.
Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie. Kolega przytacza porozumienie, w którym to są zawarte pewne kwestie, o których my niezależni, na które my wskazywaliśmy. Gdyby pan prezydent dał koledze możliwość zabrania głosu, bo rozumiem, że pan prezydent może zabierać głos o każdej porze, natomiast w trakcie wypowiedzi w sobie nie przerywamy. No więc ja odnoszę wrażenie, że pan prezydent nie chce, żeby się ta informacja przedostała do opinii publicznej. No przecież to nieprawda. No więc niech kolega powie, o co chcieliśmy prosić pana prezydenta w projekcie porozumienia. Bo ja myślę, że tam naprawdę nie ma nic złego, a wręcz są same pozytywne rzeczy, które mogłyby rozwinąć miasto. Zajmę się kolegą wypowiedzieć.
Panie prezydencie, zanim udzielę panu głosu, ponawiam swoją prośbę, pani radna, pani przewodnicząca, do tego, aby te sprawy, które państwo, leżą państwu na sercu, chcecie państwo o tym porozmawiać, żeby przenieść w sprawy różne. W tej chwili naprawdę skupmy się nad tym, nad czym procedujemy. Czyli to są dwa druki, 1201 i 1202. To jest naprawdę moja ogromna prośba. W sprawach różnych porozmawiamy w tym temacie. Nie jest to w tej chwili poziom tej dyskusji do tego, żeby tutaj mówić o porozumieniu, którego nie ma. Panie prezydencie, pan jeszcze zabiera głos.
Proszę, pani przewodnicząca przekazała. Jeżeli państwo chcą rozmawiać na temat porozumienia, którego nie ma, no to trochę to jest słabe. Ja nawet nie pamiętam tych propozycji, bo się na nie nie zgodziłem. No mam takie prawo. Rozmawiamy o budżecie, tak? Jak państwo macie propozycje do budżetu, to trzeba je było składać na etapie tworzenia budżetu. Chętnie porozmawiam, wasze postulaty przecież są były opublikowane, te, które chcieliście zaproponować, a które nie doszły do skutku. Uważam, że wykorzystujecie ten moment do tego, żeby mówić o rzeczach, które nie dotyczą tej uchwały, bo tam z tych rzeczy, jeżeli dobrze pamiętam, w budżecie nic nie ma. Chyba, że teraz będziecie składali wniosek o ich wprowadzenie, tak? No to wtedy proszę włożyć wnioski do budżetu, tylko pamiętajcie, że na tym etapie jest to mało prawdopodobne i nie wiem, czy do końca zgodne z procedurą. Jeżeli jesteście niezadowoleni z projektu budżetu, przecież na komisjach można to było mówić, a jeżeli macie propozycje na przyszłość, chętnie ich wysłucham, ale nie w tym punkcie. Najlepiej w ogóle, bo jeżeli mówimy o jakichś propozycjach porozumienia, czyli szerokim, poprzednie porozumienie dotyczyło całej kadencji. Natomiast jeżeli teraz chcecie mówić o poważnych sprawach, bo zakładam, że one są poważne, w tym punkcie, w takim zakresie, uważam, że to jest niestosowne. Ale jeżeli chcecie się wypowiedzieć, pani przewodnicząca, nie widzę zastrzeżeń, natomiast nie pamiętam tej propozycji porozumienia, ja czytam tysiące dokumentów, te, które podpisuję, będę na tych na temat rozmawiał, te, które nie podpisałem albo odrzuciłem, po prostu będzie to jednostronna wasza wypowiedź. Jeżeli taki jest wasz, to też nie ma problemu. Jest wniosek formalny pana radnego Janusza Krzysika. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Widzę wniosek formalny. Ponawiam swoją prośbę o to, abyśmy tę dyskusję, panie radny, mówię tutaj do pana Tomka Babaka, przenieśli w sprawy różne i tam na pewno sobie porozmawiamy. Pan radny Janusz Krzysik z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę, panie radny.
Tak, pani przewodnicząca. Do tej pory ten sposób prowadzenia sesji przez panią budził moją aprobatę tej dzisiejszej sesji. Natomiast w tym momencie muszę panią prosić o powrót do stosowania regulaminu, który nie daje możliwości ani przewodniczącemu obrad, ani tym bardziej prezydentowi do recenzowania czyjś wypowiedzi pod względem merytorycznym. Nie daje również prawa prezydentowi, owszem daje prawo do zabierania głosu w każdym momencie sesji, ale z całą pewnością nie do przerywania innym wypowiedzi, która została już rozpoczęta. Ocena tego, czy pan radny Babak mówił zgodnie z punktem porządku obrad, czy też nie, może nastąpić po jego wypowiedzi, a nie przed. Przypomina to cenzurę prewencyjną, żeby na wszelki wypadek uniemożliwić powiedzenie czegoś. Nie daje regulamin takich możliwości i pani przewodnicząca, bardzo proszę o to, żeby pani powróciła do tego stylu prowadzenia obrad, który od początku pani tutaj przedstawiła i przejęła rzeczywiste przewodnictwo na tej sali obrad, bo tylko pani może prowadzić ten obrad i tylko zgodnie z regulaminem. Bardzo proszę, to jest wniosek formalny o stosowanie regulaminu również w tej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że ta dyskusja zajmuje nam znacznie więcej czasu, niż gdyby pozwolić wypowiedzieć się każdemu radnemu zgodnie z jego wolą.
Bardzo dziękuję za ten głos, natomiast pozwoliłam sobie zwrócić uwagę i poprosić pana radnego Babaka o przeniesienie spraw, które nie są związane stricte z punktem numer 9 i 10 do spraw różnych. W takim razie państwo też musicie przestrzegać regulaminu i naprawdę wypowiadać się zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. W takim razie wracamy do dyskusji. Udzielam głosu panu Tomaszowi Babakowi. Bardzo proszę, panie Tomaszu.
Cieszę się, że może w końcu skończyć zdanie, bo byśmy 10 minut oszczędzili, bo będę tego komentował, co się tu stało. Pani radna Małgorzata Zaremska w oświadczeniu klubowym dotyczącym budżetu nawiązała do porozumienia z panem prezydentem. Ja chciałem nawiązać do tego, co jest w jej oświadczeniu. Otóż propozycje z porozumienia.
No przepraszam,
przewodnicząca, proszę o interwencję.
Ale ja proszę się
w taki sposób, że pan prezydent.
Szanowni państwo, ogłaszam 5 minut przerwy.
Nie, pani przewodnicząca, ja przepraszam. Panie radny, ja mam tylko jedno pytanie, żeby wiedzieć i zrozumieć pytanie. Na tym etapie muszę je zadać.
Panie prezydencie, ogłaszam 5 minut przerwy.
Czy podpisane, tylko tyle. I dalej nie będę przerywał.
Szanowni państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Naprawdę ostudźmy emocje. Jesteśmy w przededniu pięknych świąt. Natomiast zaczyna się przeradzać ta dyskusja w naprawdę. Szanowni państwo, przechodzimy do dalszego obradowania. Jesteśmy, przypominam, w punkcie 9 i 10. Jest to wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. Oddaję w tej chwili głos po raz kolejny panu radnemu Tomaszowi Babakowi. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję, panie przewodniczący. Więc kontynuując moją wypowiedź, odnośnie naszego stanowiska dotyczącego budżetu i braku poparcia tego budżetu należałoby stwierdzić, że kilka postulatów, które proponowaliśmy panu prezydentowi do realizacji również w tym roku budżetowym przyszłym, 2023, nie zostały przez pana prezydenta zaakceptowanych na początku tego roku i nie znalazły się również tutaj w projekcie ustawy budżetowej i jak uchwały budżetowej i tak jak podejrzewamy nie będą realizowane. To są kwestie związane między innymi z pewnymi narzędziami wykorzystywanymi w wielkich szkołach, czyli na przykład system nagradzania i motywacji, także kwestie związane z programem stypendialnym dla lekarzy, czy programu mieszkaniowego. No i także szereg naszych uwag, które wówczas zgłaszaliśmy panu prezydentowi dotyczących chociażby zwiększenia kontroli nad inwestycjami deweloperskimi. Więc te propozycje, które wówczas złożyliśmy, no odrzucenie ich także traktujemy tutaj jako jeden z powodów naszego braku poparcia dla tego budżetu. To jest pierwsza rzecz. Jeszcze tylko słowo komentarza, żeby już skończyć ten wątek, że zupełnie nie rozumiem też takiej emocjonalnej reakcji pana prezydenta na to, że chciałem to powiedzieć nieco innymi słowami wcześniej. I boleję nad tym i protestuję przeciwko temu, że mi to uniemożliwiono i straciliśmy niepotrzebnie 15 minut na zupełnie inną dyskusję. Teraz chciałem przejść do pytań dotyczących budżetu. Pierwsza rzecz dotyczy walki z niską emisją. Przez ostatnie lata można powiedzieć, że taki znaczący progres w Bielsku w tej kwestii został poczyniony. Coraz więcej środków na ten cel zostało wydatkowanych. Ja tak na szybko policzyłem, ile pieniędzy w tym projekcie uchwały budżetowej się znajduje na ten cel. Doliczyłem się około 25 milionów złotych, natomiast prosiłbym o doprecyzowanie jeszcze, jaka to jest sumarycznie kwota na wymianę kotłów. I ile tak przynajmniej roboczo jesteśmy w stanie przewidzieć tych starych kopcichów będzie wymienionych w zasobach prywatnych i komunalnych w przyszłym roku z pieniędzy wydawanych przez miasto Bielsko-Białą. I jeszcze chciałem też zapytać przy okazji, czy planujemy w roku przyszłym wyremontować ten odcinek łącznika pomiędzy ulicami Wapienną i Piekarską, czy z jakiejś rezerwy budżetowej, czy środków przeznaczonych na tego typu inwestycje drogowe. W końcu ta modernizacja drogi zostanie zrobiona. Tutaj myślę, pan sekretarz mógłby coś powiedzieć, bo z nim od już kilku lat na ten temat dyskutuję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie radny. Czy będzie odpowiedź w tej chwili dla pana radnego? Tak, bardzo proszę, panie skarbniku.
Panie radny, na stronie 498 znajduje się rozdział, w którym jest mowa o ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu i tam przewidujemy dotacje w wysokości ponad 7 milionów 900 tysięcy, niespełna 8 milionów. Są to różnego rodzaju zarówno programy miejskie, jak i współfinansowane środkami unijnymi dotacje przeznaczone bezpośrednio na likwidację starych źródeł ciepła, modernizację mieszkańców, modernizację ich systemu grzewczego. Ponadto w dziale 700 na stronie 494 mamy wskazane zadania, między innymi walka z niską emisją, likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego, ponad 15 milionów złotych, walka z niską emisją, natomiast na wymianę instalacji gazowej, wykonanie centralnego ogrzewania etażowego, kwota 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ponadto ZGM będzie przebudowywał poszczególne swoje budynki i tam również znajduje się zmiana sposobu grzania na ten ekologiczny. Kolejno jest poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych i to już jest trzeci etap tego zadania. Kwota ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Pragnę przypomnieć, że ten sztandar sztandarowy program pana prezydenta, który realizujemy w bodajże 14 kamienicach, również ma na celu zmianę sposobu użytkowania. Mam tutaj na myśli ogrzewania, przepraszam, mam tu na myśli nowe życie w starych budynkach, etap pierwszy i drugi. Tam również jest elementem zmiana sposobu, czyli termomodernizacja, zmiana sposobu grzania. Kolejno wykonujemy również dokumentację przyszłościową przez ZGM, która również ma na celu kontynuowanie w latach następnych, ale te kwoty są trudne do oszacowania, dopóki nie będziemy mieli stosownych kosztorysów i zmian sposobu użytkowania. Tak więc sumarycznie są to bardzo duże pieniądze, które szczegółowo są opisane w tych dwóch działach i na tych stronach, na które wskazałem.
Bardzo dziękuję panie skarbniku.
Wypełnienie, jeśli można. Mimo trudnej sytuacji my nie zwalniamy z dekarbonizacją, jeśli chodzi o ponad, czyli program ograniczenia niskiej emisji. Mamy już bardzo dobre efekty, co widać we wszystkich tych rankingach smogowych czy alarmu smogowego, bo uważamy, że to jest bardzo ważne. Myślę, że wszyscy się tutaj z tym zgadzamy. I też dziękuję mieszkańcom, którzy cały czas chcą, mimo też ich trudnej sytuacji, z tego korzystać. Są też kolejne środki europejskie już przygotowane, no ale tutaj wiemy, że chociażby w samym KPO są tam, jak się to mówi, kolokwialnie zaszyte środki na takie przedsięwzięcia. Także tutaj na pewno dokończymy i myślę, że tak jak tam było mówione, w 2025 roku problem niskiej emisji powinien zniknąć oby naszego miasta, oczywiście z zastrzeżeniem tego, że sytuacja się zmienia. Dziękuję. I jeszcze tam było pytanie a propos drogi. Tak jak w większości innych postulatów, jeżeli tylko będą środki na to, no to będziemy realizować. Tam jesteśmy przygotowani w sensie projektowym do tego łącznika, natomiast no tak jak we wszystkich innych obszarach środki, tak jak mówię, w samym roku przyszłym według wyliczenia nas polskich 167 milionów jest mniej. Naprawdę nie tylko te miejsce możemy do tego zrobić, a nawet gdyby tak było, można by było dać jeszcze większe podwyżki dla pracowników związanych z działalnością miasta.
Bardzo dziękuję panie prezydencie. Mamy dwa głosy ad vocem do pana wypowiedzi. Pan radny Tomasz Wawak, następnie pan radny Janusz Buzek. Panie radny Wawak, ja chciałam zapytać, czy pan też jest do wypowiedzi zgłoszony po raz drugi i ad vocem? Dobra, to zostawiamy. Proszę ad vocem.
To dwa pytania uzupełniające. Ten łącznik Wapienna-Piekarska, czy tam kwestie formalno-prawne są przynajmniej już załatwione?
Bardzo tak. Proszę o odpowiedź.
Bardzo panie proszę. Radny, ta inwestycja jest gotowa do realizacji. Tutaj podpowiedział mi pan dyrektor Waluś, siedzący za mną. Naszym staraniem, a nawet nie naszym, pana i moim, tylko mieszkańców, to się w końcu stało inwestycją miejską. Tam z RID-em zostały przejęte te najbardziej newralgiczne grunty. Natomiast tutaj to, co powiedział pan prezydent, jest kwestia tylko priorytetów i finansowania. Inwestycja, tutaj pan dyrektor mi potwierdził, jest gotowa do realizacji pod względem takim formalno-prawnym.
Bardzo dziękuję panie sekretarzu. Pan Tomasz Wawak jeszcze raz, bardzo proszę.
Tak, bo jeszcze chciałem drugie pytanie zadać jeszcze odnośnie tych kopciuchów i smogu, bo to poprzednio pytałem, czy jesteśmy w stanie liczbowo, przynajmniej prognostycznie określić, ile my wymienimy tego w zasobach miejskich z RGM-u i w ile w zasobach podatnych w przyszłym roku.
Bardzo proszę, pan prezydent czy pan skarbnik? Pan prezydent, bardzo proszę.
Już. Jeśli chodzi o dofinansowanie, jest planowane do 750 inwestycji w zmianę piece na paliwo stałe ekologiczne, źródło ciepła. To jest pan naczelnik w totalu, czy z rozbiciem na
WGM i mieszkańców, to ja może oddam panie naczelnik.
Bardzo proszę panie naczelnik, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, to jest planowana wymiana kotłów w budynkach wielorodzinnych w zasobach ZGM-u i osób prywatnych. Z przełożeniem, znaczy ze wskazaniem bardziej na osoby prywatne.
Dziękuję pani naczelnik.
Wydatkowana kwota 19 milionów 305 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo pani naczelnik. Ad vocem do wypowiedzi pana prezydenta. Tak, panie radny, zgłosił się pan radny Janusz Buzek. Bardzo proszę panie radny.
Panie prezydencie, dwukrotnie pan przywoływał dane Związku Miast Polskich i podawał pan liczbę 160 milionów złotych. Proszę mi powiedzieć, czy pan mówi jedynie o ubytku w dochodach z tytułu PIT i CIT, czy pan uwzględnia także środki wyrównujące? Proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o środki wyrównujące, jak to mniej więcej wyglądało w tym roku? Część środków wyrównujących mieliśmy w 2021 pod koniec jeszcze przekazanych. A zatem proszę, żeby kiedy pan przywołuje dane Związku Miast Polskich, również mówił o tych środkach wyrównujących.
Dziękuję panie radny. Panie prezydencie, proszę.
Rozumiem, że przez środki wyrównujące rozumie pan dotacje z różnych funduszy rządowych, tak? No to chyba w tej kadencji, co policzył już pan radny Łoś, to było, mówię o nowych, nie mówię o tych dofinansowaniach, które już były w poprzednich kadencjach, to w tej kadencji to jest około 75 milionów w tej kadencji. Nie mówię o funduszach, bo pan radny Łoś już kręci głową. Były też inne fundusze, tak, które były już wcześniej, bo ja mówię tylko o tych nowych. Także tutaj ja mogę szczegółowo, bo może nie jest to teraz moment, żeby Państwa uspokoić, tak, były też fundusze rządowe, były przyznawane naszemu miastu, poza może Erfilem, tym drugim, gdzie dostaliśmy zero. Natomiast one w bardzo minimalnym stopniu pokrywają te ubytki w związku z podatkami. Natomiast możemy przygotować szczegółową informację, jak to było. Tak jak pan radny zwraca uwagę, te 169 tylko w przyszłym roku, bo w poprzednich latach to było przynajmniej ponad 100 milionów rocznie po tych pierwszych zmianach podatkowych. Też były fundusze, jak pan to ładnie nazwał, wspomagające czy wyrównujące. Tak. To tyle. Myślę, że to by trzeba było po prostu policzyć. Myślę, że bardzo szybko jesteśmy to panu w stanie przedstawić.
Pan radny Buzek, ad vocem. Drugie.
Panie prezydencie, te dane Związku Miast Polskich, oczywiście one są nośne publicystycznie i wiem, że pan też je często przytacza, czy to na komisjach, chociaż pan nie bywa na komisjach, ale na komisjach są często przywoływane przez pana urzędników i pan też lubi je przytaczać. Ja tutaj mam z kolei tabelę z Ministerstwa Finansów od pana wiceministra Artura Sobonia. Fajnie, jeżeli te dane, które pan prześle, jeżeli będziemy mieli kiedyś okazję je skonfrontować. Otóż mamy tutaj taką tabelę mówiącą, taką komórkę mówiącą o tym, że w WPF-ie, w wieloletniej prognozie finansowej z maja 2021 roku, czyli jeszcze przed Polskim Ładem, projektowaliśmy 350 milionów wpływów z dochodów z PIT i CIT w 2022 roku. Wpływy wraz z dodatkowymi środkami wyrównującymi wyniosły w 2020 roku, tak podaje Ministerstwo Finansów, dla miasta Bielska-Białej, czyli wpływy z CIT, PIT plus dodatkowe środki wyrównujące 386 521 826 zł, co powoduje, że w kontekście WPF-u z maja 2021 roku wpływy w 2020 roku wyniosły 110% przewidywanych. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę panie skarbniku.
Panie radny, bardzo często się wszyscy powołują na to, co samorządy zaplanowały w maju 2021 roku, a było to konsekwencją konstruowania budżetu w listopadzie 2020 roku. Ja tylko przypomnę, jak wtedy była trudna sytuacja, była pandemia, nie było stabilnego i stabilnej informacji co do tego, ile dochodów z PIT-u możemy uzyskać, bo były one oszacowane na zasadzie wielkości wpływów do budżetu państwa. I pragnę przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W tym momencie pan prezydent podjął decyzję, że konstruujemy bezpieczny budżet, gdzie sami zmniejszyliśmy udziały w PIT-ie o 25 milionów po to, aby on był realny. Dlatego, że już wykonanie w 2021 roku odbiegało od tego, co zaplanowało ministerstwo dla miasta Bielska-Białej. Więc proszę, bądźmy na tyle uczciwi i porównujmy te dane, które są rzeczywiste, ponieważ proszę, ja jeszcze tylko dokończę. Jeżeli porównujemy z 2021 roku, że będziemy szacować na 2022 bądź 2023, to były dane ostrożnościowe po to, aby wskaźniki, na bazie których były wyliczane indywidualne możliwości zadłużenia się miasta, były realistyczne. Czyli w momencie kryzysu, w momencie COVID-u były one szacowane bardzo bezpiecznie i ostrożnościowo. I później Ministerstwo Finansów wyszło z założenia, że to jest baza, od której można mówić samorządom, że przecież macie więcej. A w 2021 roku, jak pan doskonale widzi z tych danych, udział w PIT-ie zaczął rósć i wszystkie inne dochody odbiły się od tego, co było w 2020 roku. Może najprościej porównajmy jedną kwotę. Wielkość PIT-u z 2018 roku i porównajmy go do wielkości PIT-u, które zaplanowane mamy na 2023 rok. One są podobne, jak nie takie same. A porównajmy wydatki bieżące i to, co się wydarzyło w międzyczasie. Ile razy wzrosła minimalna krajowa? Jak pan prezydent przytaczał, na przyszły rok 8 milionów złotych zabezpieczonych musi być pieniędzy od stycznia po to, aby pokryć ustawowe wymogi minimalnej krajowej. Jak wzrosły nośniki energii, jak wzrosły wszystkie usługi i towary, które musi miasto nabywać, aby realizować swoje podstawowe zadania. I jeszcze jedna rzecz. Państwo przytaczacie cały czas, ile rząd udzielił dofinansowania, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli o te inwestycyjne, a my cały czas spieramy się o tych podstawowych dochodach, o tych, które są przeznaczane na realizację podstawowych potrzeb, czyli realizację oświaty, zadań przedszkolnych, pomocy społecznej, utrzymania infrastruktury w całym mieście. I tu jest tak naprawdę największy problem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie skarbniku. Ad vocem zgłosiła się do dyskusji pani radna Urszula Szabla. Bardzo proszę, pani radna.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, przysłuchując się tej decyzji, przepraszam, tej dyskusji, chciałabym sprowadzić do pewnych podstawowej sprawy. To znaczy, my wymieniamy liczby, ile straciły w dochodach samorządy w podatkach PIT i CIT. Pan radny Buzek przytacza, ile miasto zyskało przez różne fundusze rządowe. A ja bym to chciała sprowadzić do jednego zdania. Jeżeli zostawmy samorządy i im zostawmy decyzję na temat dochodów i wydawania, to znaczy nie zabierajmy samorządom dochodów po to, żeby oddawać je w innej formie, w innych funduszach. My naprawdę potrafimy tutaj na dole rozporządzać naszymi pieniędzmi, bo to są pieniądze nasze i naszych mieszkańców. I naprawdę poradzimy sobie z dobrym wydawaniem środków, które nasi mieszkańcy wypracują. W związku z tym uważam, że na poziomie finansowania samorządów zostawmy samorządom finansowanie, nie odbierajmy im czegoś po to, żeby dodać w inny sposób, w innej formie. Bo bardzo dla mnie to jest przelewanie z pustego w próżne. Zostawmy samorządom ich finansowanie.
Bardzo dziękuję, pani radna. Przypominam państwu, że wypowiedź ad vocem to jest jedna minuta. Wszyscy przekraczacie ten czas. Pan Roman Matyja, ad vocem. Bardzo proszę. Do czyjej wypowiedzi, pani radna?
Pana Janusza Buzka. Janusza Buzka. Szanowni Państwo, zrobiłem sobie taką na własną potrzebę analizę trendu. Ta analiza trendu jednoznacznie wskazuje, że, Szanowni Państwo,
My co roku, można powiedzieć od 2 lat, tracimy już w granicach 80 do 100 milionów złotych. Teraz tak. Powiem, jeżeli chodzi o te fundusze, o których mówił Janusz Buzek, rację ma pan dr Konradłość. Powiem dlaczego. W roku 2020 dostaliśmy 34 miliony z funduszu inicjatyw lokalnych. W roku 2021 dostaliśmy 42 miliony w formie subwencji ogólnej i 10 milionów z funduszu inwestycji lokalnej. W roku 2022 dostaniemy 12,5 miliona Polskiego Ładu i w roku 2023 dostaniemy 12,5 miliona Polskiego Ładu. Tutaj się pewne rzeczy przemieściły ze względu na inwestycje, a dotyczy to pan Rony. Co za tym idzie, analizując linię trendu i sumując nawet te wszystkie dopłaty, które państwo daje, tak i tak brakuje nam około 150 milionów złotych, bilansując to na koniec roku 2023. Szanowni Państwo, po pierwsze, to co powiedział prezydent jest ważne, w zasadzie skarbnik. Nie mieszamy wydatków i dochodów bieżących z wydatkami i dochodami inwestycyjnymi czy całkowitymi. To są dwie różne dziedziny, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, to co powiedziała koleżanka Radna Szabla, naprawdę ustalmy pewne zasady, niech one mają stabilność. Rząd powinien o to dbać. W tym momencie ręczne sterowanie nikomu nie służy, bo albo się kogoś lubi, albo się nie lubi, albo się komuś da, albo nie da.
Panie radny, zmierzamy do końca
wypowiedzi. Tak, już rozumiem. Nie ma czegoś takiego jak dowolność. Powinny być zasady i te zasady powinny obowiązywać. I gdybyśmy stosowali te zasady tak jak do 2018 roku, mielibyśmy spokój i dzisiaj mielibyśmy
budżet 400
milionów złotych, jeżeli chodzi o dochody z tytułu PIT.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, naprawdę i tak Wam wydłużam czas. Jest minuta na ad vocem. Jeżeli do dyskusji, to mamy trochę dłużej. Ad vocem pan Janusz Buzek, do czyjej wypowiedzi?
Do wypowiedzi koleżanki Urszuli Szabli.
Bardzo proszę.
My rozmawiamy o budżecie na 2023 rok w mieście Bielsko-Biała, natomiast koleżanka Urszula Szabla pozwoliła sobie powiedzieć my samorządy, czyli tak jakby wypowiedziała się za blisko 3000 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Więc ja też pozwolę sobie taki ogólny obraz tych blisko 3000 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Proszę pamiętać, że wiele gmin w Polsce zyskało na tych zmianach, zyskało na Polskim Ładzie. Szczególnie te gminy, jeżeli chodzi o ich bazę podatkową, w których mają dużo emerytów i rencistów, a nawet większość mieszkańców, są też takie gminy, mają emerytów i rencistów, albo sporą część ludzi, którzy żyje na minimum socjalnym. A więc tam, gdzie ten PIT i CIT zawsze był słaby. Proszę więc zwrócić uwagę na to, że polityka rządu zmierza do tego, żeby również wspierać te jednostki samorządu, które mają gorszą sytuację.
Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłosił się pan radny Jerzy Bauer. Bardzo długo oczekiwał. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, panie prezydencie, szanowni państwo, zawsze zabierając głos na tej sali, starałem się rzeczowo odnosić do zgłaszanych przeze mnie tematów. Dzisiaj przynajmniej początek mojej wypowiedzi potraktuję trochę inaczej. Zacznę cytatem z piosenki Kuby Sienkiewicza. A miało być tak pięknie. Panie prezydencie, zaczynaliśmy tę kadencję bardzo optymistycznie. Mieliśmy wspólne tematy do zrobienia i przez pewien okres czasu udawało się nam to zrobić. Zgłaszałem swoją chęć do pracy w samorządzie jako radny. Chciałem też wziąć odpowiedzialność za rozwój tego miasta, a co za tym idzie, również za tworzony przez pana prezydenta budżet. I tak jak mówię, przez pierwsze lata wszystko się bardzo harmonijnie układało. Następnie pan prezydent stworzył klub większościowy, co politycznie jest uzasadnione nie ma się czemu dziwić. Natomiast, bo wiadomo, że dobrze się spracuje, jeżeli za sobą ma się ludzi, którzy będą bezwzględnie popierali wszelkie działania. Ja myślę, panie prezydencie, że nawet te drobne nasze niedogadania powodowały, że dyskusja była lepsza, pełniejsza i można było znaleźć lepsze rozwiązanie. Natomiast wracając już może do budżetu, w chwili obecnej jesteśmy w sytuacji takiej, że jako niezależni, chociaż reprezentujemy prawie 1/5 wyborców, nie mamy za wiele do powiedzenia. I w tym momencie ta moja odpowiedzialność za budżet jak gdyby jest bardzo ograniczona. Panie prezydencie, dlatego nie rozumiem pewnych pana posunięć, nie rozumiem tego, dlaczego odebrał pan radom osiedli finansowanie. Zawsze, jeszcze będąc przewodniczącym Rady Miejskiej, był pan za tym, żeby rady osiedli wzmacniać. I w pierwszych latach kadencji również pan to robił, natomiast nagle okazało się, że musimy oszczędzać pieniądze, nie wiem, bo te oszczędności nie są tak znaczące. Natomiast odebrał pan finansowanie radom osiedli. Zmieniliście funkcjonowanie budżetu obywatelskiego. Tu mogę się zgodzić, bo pewne trudności gospodarcze jednak wpływały na realizację. Natomiast myślę, że w przyszłości trzeba będzie się zastanowić, jak go zreformować i wrócić do pewnych dobrych trendów. Tak samo odnosi się to do rad osiedli. Rady osiedli są bardzo ważnymi elementami w życiu miasta, w budowaniu tej demokracji naszej. Także myślę, że musi się pan prezydent nad tym zastanowić. Ale wracając już do budżetu, moja koleżanka przedstawiła nasze stanowisko i tak jak stwierdziła, że będziemy w ciągu roku popierać wszystkie działania pana prezydenta, które będą związane z naszymi propozycjami, jak również te, które będą się przyczyniały do rozwoju gospodarczego miasta, jak i pomagały pracownikom urzędu i podległym wszystkim w zdobyciu lepszych zarobków. Także te wszystkie działania będziemy popierać. Natomiast osobiście to, co mówiłem, że utraciłem pewną możliwość panowania nad tym, czy brania udziału w tym budżecie, mój głos będzie wstrzymujący się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie radny. Do dyskusji zgłosiła się pani radna Barbara Walusz. Bardzo proszę, bardzo proszę.
Pani radna mi wybaczy? Tylko odpowiem panu radnemu.
Pani radna minutkę, dobrze? Zaraz pani oddam.
Co do cytatu z piosenki, to ja się zgadzam. Też mam takie wrażenie, że miało być tak pięknie, a nie wyszło tak. Bo pamiętajmy, że te plany mieliśmy bardzo ciekawe i dużo w nich się udało zrealizować, gdzie nikt nie spodziewał się, że będzie pandemia ogólnoświatowa i wojna z ograniczeniami naszego kraju. Myślę, że tutaj nie wymaga jakiegoś uzasadnienia, że takie plany konieczne było, aby je zweryfikować. Ja, chociaż jak wiemy, Rady Osiedla są jednostką pomocniczą Rady Miejskiej, ale bardzo sobie cenię współpracę i mam dosyć częsty kontakt z szefami Rady Osiedli. To, że te 100 tysięcy złotych, które tak naprawdę w dzisiejszych czasach niewiele za to się da zrobić, a też to jest tak, że na wszystkich obszarach miasta oszczędzamy Rady Osiedla i wiem, że to też rozumiem, też musi im to dotknąć, ale przypomnę, że jednocześnie w przyszłym roku uchwale budżetowej środki na funkcjonowanie rad osiedla są zwiększone dwukrotnie. Także to troszeczkę jakby nie współgra z takim wydźwiękiem, o którym pan powiedział. Oczywiście wszyscy mamy plany, że jeżeli sytuacja wróci do normy, to na tych obszarach, gdzie dzisiaj oszczędzamy, będziemy mogli wrócić do tego, aby przywrócić poprzedni stan. Też bardzo tego chce. To tyle, no bo resztę to były takie ogólne uwagi dotyczące jakby nastroju pana radnego w stosunku do tego, że układ w Radzie się zmienił. Natomiast mogę tylko zapewnić, że te zmiany i jakby zmiany w tych planach, które były, nie wynikają z tego, co się dzieje w Radzie Miejskiej, tylko z tego, co się dzieje na świecie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Z adwokatem pana radnego Jerzego Bauera przypuszczam, że do pana wypowiedzi. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, zgadzam się. Podniósł pan te fundusze dla Rady Osiedli, ale to są fundusze na ich jakby działalność bieżącą. To jest jakieś 50%, bo chyba do 12 tysięcy zostały podniesione. Natomiast no, cały czas chcąc wzmocnić rolę rad osiedli w swoich dzielnicach, dlatego chcieliśmy, żeby rady osiedli miały swoje fundusze na wydatki, drobne wydatki remontowe, powiedzmy inwestycyjne.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Tutaj nie ma przeszkód, żeby te wydatki i potrzeby zgłaszać. Przecież od lat wiele inwestycji, tych drobnych i tych większych, zaczynało się na Radach Osiedli. Tutaj to, że to nie jest taki, to też nie można tak powiedzieć, że to nie jest jakby w dyspozycji, w cudzysłowie, bo nie może tak być ze względu na prawo. To nie znaczy, my w każdym osiedlu realizujemy inwestycje wielokrotnie przekraczające te środki, tak? To jest kwestia komunikacji, a nie zapisów. My jesteśmy otwarci i wszystkie wnioski rozpatrujemy, my wszystkie realizujemy. Nawet w czasach, nazwijmy to, lepszych dobrobytu, to też tak było, że nie wszystko się dało zrealizować, ale na pewno tego nie ignorujemy.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. W tej chwili głos zabierze pani radna Barbara Waluś. Dziękuję za cierpliwość, pani radna. Proszę bardzo.
Dziękuję, pani przewodnicząca, panie prezydencie. Pierwsze może dwa słowa zajmę, trzy, w stosunku do wypowiedzi pana radnego Bauera. Niestety ten system, który teraz ma ograniczać możliwości, żeby były tworzone budżety lokalne, dawane propozycje na remonty, niestety został odsunięty w czasie, nie wiadomo jak długo. Będą tylko projekty ogólnomiejskie, które nie wiadomo kto wygra, więc po prostu czuję się tak, jakby zostały podcięte skrzydła radom osiedla, a przez to i w pewnym sensie inicjatywie mieszkańców. A teraz do spraw lokalnych. Kolejny rok upominam się o to, że nie są wystarczające środki finansowe na remonty, zwłaszcza dróg lokalnych i chodników. Obecnie i w ubiegłym roku już tendencje do wzrostu cen. Więc co można zrobić albo po prostu nic nie robić? A mieszkańcy oczekują właśnie dobrego stanu technicznego, bezpiecznego dróg lokalnych czy chodników. I ta tendencja nie jest właściwa, żeby latami czekać na te naprawy, czyli wykonanie kawałka nawierzchni jakiejś drogi lokalnej. I teraz odnośnie, może jest dobra tendencja, panie prezydencie, ograniczenie imprez masowych, plenerowych zwłaszcza, i cieszę się, że prawdopodobnie nie będzie Sylwestra pod ratuszem, bo uważam, że nie jest to impreza konieczna w roku 2022-2023, a zaoszczędzony czy w budżecie miasta, czy w BCK-u, który jest dotowany przez miasto, fundusze można właśnie przeznaczyć na inne konkretne potrzeby, chociażby połatanie dziur w drogach czy naprawę chodników. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna, pan prezydent, proszę.
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni, szanowna pani radna Barbara Waluś. Po pierwsze, nie są zlikwidowane docelowo projekty osiedlowe, po prostu został zdjęty jakby podział na projekty ogólne miejskie i osiedlowe. Jeżeli osiedlowy projekt wygra w głosowaniu, to będzie realizowany. Na to, że nie wiadomo kto wygra, no to na tym polega transparentna i demokratyczna procedura. Proszę mi nie czynić swego zarzutu, bo to w momencie przystąpienia do głosowania mam nadzieję, że nikt nie wie kto wygra, bo coś by tutaj było patologicznego w tym. Jeśli chodzi o remonty drugich chodników, ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że nie wszystkie dziury i chodniki są naprawione w mieście. Ja przypomnę, że mamy grubo ponad 600 km dróg w naszym mieście. I tutaj oczywiście rozumiem, że pani zdanie jest takie, że by nie robić imprez plenerowych albo je ograniczać, a przeznaczać na drogi. No, zdania tutaj są podzielone. Ja akurat żałuję, że nie ma imprezy sylwestrowej w mieście, ale tak jak pani mówi, oszczędzamy we wszystkich obszarach, ale równomiernie. My, kiedy robimy imprezy masowe, przeprowadzamy już od 2 lat badania ankietowe, w których wynika, że mieszkańcy bardzo sobie cenią właśnie organizowanie takich przedsięwzięć. Nie tylko drogami miasta żyje, również rozwój duchowy jest ważny. Mamy właśnie o tym, o czym mówiliśmy. Mamy chyba rekordową ilość mieszkańców Domu Kultury w naszym mieście. Od małego kształtujemy gusta muzyczne, gusta artystyczne w szerokim spektrum działań kulturalnych miasta. No i ta publiczność jest na to, więc nie do końca zgadzam się z pani, ale to możemy się różnić. Rozumiem, że pani wolałaby mniej imprez organizować dla naszych mieszkańców, chociażby może mówimy to zaraz po 3-dniowych świętach na Starówce, gdzie no tłumy były chyba rekordowe, jeśli historia tego wydarzenia. No, nie zauważyłem, że mieszkańcy są z tego niezadowoleni. Ale oczywiście to zawsze można jakby dywagować, zwłaszcza w sytuacji, że na wszystkie piękne czasami plany nie starczy się, jak trzeba wybierać i decydować. Staram się to robić wspólnie z radnymi, bo to radni ustalają przecież budżet i wypowiadają się w tym temacie. Każde zdanie traktuje się szacunkiem, nie z każdym się zgadzam. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, ad vocem zgłosiła się pani radna Barbara Walusz do pana wypowiedzi. Proszę bardzo.
Dziękuję. Panie Prezydencie, przy obecnej konstrukcji budżetu obywatelskiego nie będzie już puli pieniędzy na działania inwestycyjne czy remontowe dla danej Rady Osiedla. Owszem, może ona w jakimś konkursie ogólnomiejskim wygrać jakiś przetarg i wtedy jest coś robione, ale to będą sporadyczne przypadki, a pozostałe rady niestety żadnych funduszy nie otrzymają. To jest po pierwsze. Po drugie sprawy imprez. Ja myślę, że ja nie podważam działalności domów kultury, bo po prostu robią dobrą pracę i kształcą młodzież i dzieci i zajęcia są dla osób starszych. Tylko mnie chodzi o jakieś imprezy ogólnomiejskie, masowe, czy na przykład nie można z nich zrezygnować, na przykład wyświetlanie filmu gdzieś tam plenerowe, czy właśnie ten Sylwester pod ratuszem nieszczęsny. Bez tego się można obejść, a wtedy będą zaoszczędzone pieniądze. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę.
Nie wiem dlaczego pod nieszczęsnym ratuszem, ale okej. To jest pani opinia. Wrócę do budżetu obywatelskiego. Pani radna, budżet obywatelski nigdy nie był dla rady siedmiu. To jest jakieś przekłamanie. Był dla mieszkańców. W normalnej procedurze głosowania. Ja przypomnę, że myśmy nawet chcieli jako samorząd wpisać, żeby wnioskodawcą może być Rada Osiedla, wojewoda uchylił ten zapis. Musieliśmy tę uchwałę poprawiać. Nie ma zakazu zgłaszania wniosków osiedlowych nawet w nowej procedurze do budżetu obywatelskiego do głosowania. Jest kwestia tylko, czy parę rad osiedli może się skrzyknąć, jeżeli mówimy o procesie lobowania, bo tutaj Rada Osiedla może coś zdziałać w większym zakresie. Tak jak mówię, poza tymi pieniędzmi w budżecie osiedlowym bardzo ważny jest dialog. Jeżeli on się udawał w ramach osiedli, przechodzimy na wyższy level, niech się udaje ten dialog w szerszym zakresie. To też wynika z tego, wbrew temu, że ta kwestia, jeżeli był przydzielony budżet do projektów osiedlowych, to za te pieniądze już teraz mniej można było zrobić i to była też przyczyna, że tę zmianę Radzie zaproponowaliśmy i w końcu Rada niestety uchwaliła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Do dyskusji zgłosiła się pani radna Urszula Szabla. Bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Chciałam na moment wrócić jeszcze do podstaw finansowania samorządów. Jeśli chodzi o solidarnościowe wpłaty, czy solidarnościowe utrzymywanie, czy wspomaganie innych samorządów, pragnę przypomnieć, że nasze miasto płaci tak zwane janosikowe w wysokości płacimy drugie janosikowe na Śląsku. To wskazuje, że nasze miasto i nasi mieszkańcy są pracowici i stosunkowo zamożni. Dlatego uważam, także w świetle tego faktu, że płacimy drugie janosikowe na Śląsku, że zmiany w podatkach PIT i CIT są niekorzystne dla naszych mieszkańców, tak samo jak dla mieszkańców innych samorządów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Nie widzę więcej głosów do dyskusji. W takim razie jest ad vocem. Tak. Jest okres przedświąteczny, ja też dobra jestem. Proszę bardzo.
Dziękuję pani przewodnicząca. Nie nadużyję tej dobrotliwości.
Bardzo proszę.
Chciałem tylko ad vocem do pani radnej Urszuli Szabli. Jesteśmy w ratuszu w Białej. Zaczynamy za chwilę obchody 300-lecia Białej. Nie mówmy, że nasze miasto leży na Śląsku, bo to jest... rodzi pewien problem tożsamościowy dla części z nas. W województwie śląskim i co do tego nie ma wątpliwości. A więc drugie miejsce w województwie śląskim. Zwracajmy na to uwagę, przynajmniej tutaj oficjalnie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie radny, w takim razie. Szanowni państwo, pani radna, no bardzo proszę.
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak, ma pan rację. Byłoby właściwie, gdyby mówiła w województwie śląskim. Postaram sobie to przyswoić i pamiętać. Ma pan rację. Ja także jako mieszkanka Białej czy Komarowic Krakowskich często czułam się oburzona, że przyrównuje się mnie, czy mówi się jako o mieszkańce Śląsku. Przyjmuję uwagę i postaram się wcielić w życie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Myślę, że przyjęliśmy wszyscy. Szanowni państwo, wobec rozpatrzenia przez Radę Miejską projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, a także wypełnienia wymogów związanych z rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok, o których mowa z ustawy 7 załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 23 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej, możemy teraz przystąpić do głosowania tych projektów. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie podjęcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. To jest druk 1201, wersja druga po korekcie do autopoprawki. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni państwo, są tu jakieś, widzę, problemy. W takim razie będę dopytywać, jak państwo głosowaliście, tak? Pan Andrzej Gacek, pan Janusz Okrzesik i pani radna Barbara Waluś. Pan Andrzej Gacek już oddał głos. Proszę jeszcze. O, jest, super. Pani Barbara Waluś też. Wszystko się zgadza, szanowni państwo. Podaję wyniki głosowania. Za 13 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 9 radnych. Dziękuję bardzo. Szanowni